Endeavour. Rivaldo, Rivaldo, ale strzał, ale z gol! Przewrotka na wagę Ligi Mistrzów! Barca 3, Valencia 2! Szewczenko czy Dudek? Nie patrzy na Polaka Szewczenko! Szewczenko broni Dudek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę!
Kiedyś to było.
Dzień dobry, kiedyś to było. Przejmuję antenę Weszło FM, a nisko kłania się Państwu Kamil Kania. W przeszłość przeniesiemy się dzisiaj w towarzystwie Leszka Milewskiego z Weszło.com. Dzień dobry.
Dzień dobry Kamilu, witam słuchaczy.
Oraz Mariusza Mońskiego z portalu retrofutbol.pl. Witam równie serdecznie.
Dzień dobry.
Dzisiaj na tapecie nieodległa wcale przeszłość, czyli sezon 2011-2012 i historia Wisły Kraków w Lidze Europy, ale żeby o tym porozmawiać, to musimy się cofnąć do początku holenderskiej ery, a nie wiem nawet, czy nie do momentu zwolnienia Macieja Skorży, którego zastąpił wracający do Krakowa Henryk Kasperczak. Nie była to jednak tak udana kadencja, jak ta, którą mieliśmy już okazję omawiać w tym programie. Wiślacy przegrali na finiszu wyścig o Mistrzostwo Polski, a następnie odpadli z pucharów po przegranym dwumeczu z Karabachem Agdam. Wówczas pod Wawelem nastała era ludzi z kraju tulipanów, Mariusz.
No tak. Dyrektorem technicznym Wisły został Stan Wachs, który wprowadził jako trenera Roberta Maskanta. To był swego w tamtym czasie, że tak powiem, taka gwiazda, młoda gwiazda trenerska w Eredivisie. On z bardzo przeciętnymi klubami osiągał bardzo dobre wyniki, jak z Rosendal, czy właśnie tuż przed przejściem do Wisły z Zenice Breda, którą wprowadził do europejskich pucharów. Zespół, który obecnie na przykład ma problemy w ogóle z utrzymaniem się w Eredivisie, a częściej gra na zapleczu holenderskiej ekstraklasy. Więc tutaj właśnie warto docenić, jak ten Maskant potrafił sobie radzić, ale niestety tylko w przeciętnych klubach. I Maskant w Holandii poważnych zespołów nie trenował. I to też troszeczkę dziwiło, że takiego trenera ściąga się do Polski, by walczył o najwyższe cele, by walczył o Ligę Mistrzów. To się nie udało docelowo, jak wiemy, ale pytanie, czy to się mogło udać. No bo Maskant niestety w takich... na takim poziomie rywalizacji nigdy się nie sprawdzał.
No, pamiętam ten moment zatrudnienia Walksa i Maskanta jako taki, mam wrażenie, ostatni zryw i ostatnie głębsze sięgnięcie do kieszeni Bogusława Cupiała. Wszyscy, jak myślimy o tej erze Bogusława Cupiała, to najbardziej pamiętamy czasy, gdy on wyciągał portfel, wyciągał stamtąd kartę i po prostu ściągał z ligi kogo chciał. To był Ten model się w pewnym momencie wyczerpał i po drodze również wiadomo, że Telefonika miała coraz mniej płynności. Przynajmniej nie było takiej górki finansowej, żeby tak się bawić. A tutaj jednak, bardzo się zastanawiam, nigdy tak naprawdę Bogusław Cupiał nie zdradzał, co jakby sprawiło, że jeszcze ostatni raz postanowił uwierzyć, że gdy już przecież te wcześniejsze lata nie były jakieś takie, gdzie on nie wiadomo jak szastał pieniędzmi, dlaczego akurat w tym momencie do tego stopnia zaufał Holendrom, gdzie te pieniądze były naprawdę znaczne. Bo pamiętam, że praktycznie każdy transfer był jakiegoś rodzaju wydarzeniem. Oczywiście wiemy, że wielu tych zawodników się zupełnie nie sprawdziło, ale tak myślałem sobie na przykład o takim piłkarzu, który okazał się kompletnym fiaskiem jak Serge Branco. Ale nawet taki Serge Branco, który był już dawno po drugiej stronie rzeki, no miał takie ciekawe CV w papierach, tak? Miał ten Duisburg, miał Kryłę Sowietów, Stuttgart, Frankfurt, występ dla Kamerunu, te igrzyska. No to były takie CV trochę jak w Football Managerze, gdy sobie przeglądasz zawodników za darmo, ktoś ma ciekawe CV i w sumie bierzesz go dla fajnego nazwiska. Natomiast pewne jest, że można się było tą Wisłą Kraków wtedy ekscytować. Ja nie jestem z Krakowa, jestem z Łodzi, więc siłą rzeczy ciągnęło mnie zawsze do Widzewa, tak się u mnie ułożyło, ale pamiętam, że wśród moich znajomych bardzo było wtedy duże poruszenie tym, co w ogóle dzieje się w Wiśle. Te nazwiska, ta cała ofensywa działała na wyobraźnię nie tylko po wiślackiej stronie Krakowa.
Mm-hmm. Bogusław Cupiał, tak jak powiedział Leszek, postanowił postawić wszystko na jedną kartę, no bo wiadomo, że to robiło wrażenie i trochę Wisłę kosztowało. Walks to był człowiek, który znał wielką piłkę, był piłkarzem, dyrektorem sportowym PSV Eindhoven, miał też doświadczenie z pracy w Chinach. No i był ten Robert Maskant, o którym wspomniał tutaj Mariusz, Robert Maskant, który bardzo ładnie mówił po angielsku, natomiast no ja nie mam przekonania, czy to był faktycznie taki fachowiec, który tutaj miał prawo marzyć o tym wejściu do Ligi Mistrzów. Wiemy, że był blisko, wiemy, że zdobył wcześniej Mistrzostwo Polski, no ale nie mam przekonania co do jego umiejętności trenerskich.
No tak jak już wspominałem, no Maskant nie pracował w wielkich holenderskich klubach. On osiągał te sukcesy właśnie przez to, że potrafił budować atmosferę, budować te zespoły mniejsze, składać z tego jakieś fajne teamy, ale budowanie zespołu, że tak powiem, z gwiazd, no bo na warunki polskie Wisła była zespołem gwiazd, tak, budowanym za duże pieniądze jak na polską ekstraklasę. I czy Maskant do tego się w ogóle nadawał? No moim zdaniem nie bardzo. I to zatrudnienie Maskanta nie było chyba mocno przemyślane. Tu powinien być trener, który właśnie charakteryzuje się tym, że potrafi o takie duże cele walczyć, ma doświadczenie z walki o takie cele i potrafi zarządzać taką grupą piłkarzy, którzy też o tym marzą. No tutaj no, nie było czegoś takiego i ja od samego początku byłem sceptycznie nastawiony. Fakt, że Maskant, no świetnie, on świetnie wypada nawet cały czas teraz w telewizji, gdy jest ekspertem w Foxie, gdy opowiada tam sytuacje meczowe, no to super, super sprawa. I też dalej, jeżeli pracował tam w Holandii obecnie, niedawno w Venlo czy gdzieś indziej, czy też w NEC, on sobie radzi no, na takim poziomie, ale no nie chyba, nie o walkę o Ligę Mistrzów.
Tak sobie pomyślałem, Leszku, pozwól tylko, bo ty powiedziałeś o tym, że nie wiesz do końca, co było impulsem, że Bogusław Cupiał jeszcze raz sięgnął do kieszeni, na to ci nie odpowiem, natomiast wydaje mi się, że wiem, skąd wzięła się ta holenderska ścieżka. To było chwilę po tym, jak Oranje zostali przecież wicemistrzami świata.
No tak, tylko Oranje zostają wicemistrzami świata, czy tam odnosili wtedy, w tamtych latach, sukcesy co jakiś czas, także zastanawiam się, czy to były jakieś kontakty dawne i tak dalej. No cóż, do tego nie dotrzemy. Ja powiem troszkę przekornie. Mnie kandydatura Maskanta, oczywiście no, wiedziałem o nim tyle, co mogłem przeczytać w internecie, czyli znałem jego CV. Oczywiście doskonale wypadał w mediach, co wiemy, że tak jak wspomniał Mariusz, przede wszystkim jest potrzebne, gdy pracujesz w studio, niekoniecznie na ławce trenerskiej, bo takich trenerów, którzy świetnie wypadają w studio, a sukcesu nie odnieśli, też znamy i mamy do nich ambiwalentne odczucia. Natomiast to był młody szkoleniowiec wtedy. Robert Maskant był raptem ile w siodle? Kilka sezonów. Był na wznoszącej. To był trener, który przychodził do Polski faktycznie się wypromować. To była dla niego wielka szansa. Ten holenderski kierunek w Polsce nie był szczególnie wyeksploatowany, to były jakieś epizody. Człowieka, który przychodziłby z Ligi Holenderskiej z taką jak na tamte czasy reputacją, mimo wszystko porządną, co wskazują słowa Mariusza, że okej, pracował w mniejszych klubach, ale wyciągał z nich coś ciekawego, budził zainteresowanie. Ja byłem, nie powiem, że jakimś optymistą, ale na pewno nie uważałem, że to jest człowiek, nie wiem, który na pewno sobie nie poradził. Mnie bardzo interesowała ta kandydatura. Ja widziałem w Maskancie, że on chce mierzyć bardzo, bardzo wysoko i z Wisłą osiągnąć coś, żeby się po prostu wypromować i wejść na ten szczyt. No umówmy się, nie ściągnie polski klub kogoś, kto odniósł sukces w PSV, w Feyenoordzie czy Ajaxie. To jest właśnie ta półka wtedy, czy nawet teraz, jak Maskanty mogą wchodzić w grę, jeśli chodzi o pracę.
Ciekawy kierunek, ciekawy typ, a że za tym czasami tak jest, że tak Dan Peter
był trochę wrzucony jak komandos, a tutaj Maskant miał rzeczywiście realną władzę, żeby układać ten zespół po swojemu, miał wsparcie w klubie znaczne, więc ten projekt pod tym kątem miał ręce i nogi. To nie było tak, że facet został wrzucony i miał prowadzić dwóch piłkarzy, których mu sprowadzono z Polonii Bytom, plus weź wychowa jakichś wychowanków. Nie, on miał rzeczywiście narzędzia do tego, by to, co sobie założył, wprowadzić w życie. I, no nie ukrywajmy, Mistrzostwo Polski zostało zdobyte. Także no, to nie jest jakaś... Nie mam takiego stosunku do Maskanta, że jednoznacznie na przykład bym powiedział, że praktycznie wszystko było źle. Mam z nim wciąż jakieś tam pozytywne wspomnienia i myślę, że nie wszystko jest tak... Dla mnie jest taką postacią słodko-gorzką, że tak powiem.
Mm-hmm. No Wisła odzyskała mistrzowski tytuł, tak jak Leszek wspomniał. I co ważne, Wisła nie tylko nie osłabiła się przed batalią o Champions League, ale i sprowadziła nowych piłkarzy jak Iwica Ilijew, Marko Jovanović czy Dudu Biton. No i pamiętamy, Mariusz, te dwie pierwsze rundy eliminacji Ligi Mistrzów ze Skonto Ryga i Liteksem Łowecz. To były przede wszystkim wspaniałe mecze Maura Melixona. To były mecze, po których o tym piłkarzu mówiło się jako no, najlepszym obcokrajowcu w historii naszej ligi.
No Maor Melixon był wtedy objawieniem. To, co on wyczyniał na boisku, jak potrafił praktycznie w pojedynkę przesądzać losy spotkań, no to robiło wrażenie. I wiem, że wtedy też były rozmowy, jak daleko ten człowiek, jak taki piłkarz znalazł się w ekstraklasie i dlaczego te mocniejsze ligi po takiego piłkarza nie sięgnęły? Później się to wszystko wyjaśniło, ale Melixon no, był naprawdę gwiazdą, która tą Wisłę miała poprowadzić do Ligi Mistrzów. W sumie można powiedzieć, że było dość blisko tej Ligi Mistrzów. No, tak troszeczkę na własne życzenie Wisła sobie ten awans zawaliła. A później no, Melixon też w Lidze Europy też pokazywał na tle naprawdę dosyć silnych rywali, że jest tym zawodnikiem, który jak na polską ligę i na tamte czasy wybitny, można nawet powiedzieć, że nie tylko na tamte czasy, bo jakby tak wyliczyć tych najlepszych obcokrajowców ostatnich 20 lat, no to na pewno byłby w czołówce.
Ja uważam, że generalnie to był taki przykład drużyny. Pamiętajmy, że trzon zespołu, który walczył o Ligę Mistrzów, został zbudowany właśnie już pół roku wcześniej. To jest ta mityczna rozmowa, że często mistrz Polski tuż przed kluczowymi bataliami osłabiał się. Albo że w ostatniej chwili był budowany skład, czyli tak naprawdę chłopaki dopiero się zgrywali, poznawali, a już mieli grać najważniejsze mecze. Wisła holenderska nie była tym przykładem, bo od pół roku była konsekwentnie budowana. Melixon, Parejko, Jaliens, Genkow. No, to były postacie, które były też oczywiście błędy, jak wspomniane, chociażby Sivakov, tak, po którym sobie więcej obiecywano, a finalnie zapamiętaliśmy go chyba z tej pięknej bramki. Natomiast już kilka takich elementów, że widać było tą holenderską Wisłę, ten nowy projekt, było położonych wcześniej. Ci nowi, którzy się meldowali, wchodzili już do pewnej drużyny, byli elementami w tej układance, a nie tak, że od razu, że trzeba było od zera budować ten skład. No i trzeba przyznać, że te transfery naprawdę no, musiały budzić wtedy entuzjazm. Iwica Ilijew, bodajże popraw mnie Kamilu, ale był królem strzelców Ligi Serbskiej wtedy?
Nie mam czego poprawiać. Był po tytule króla strzelców.
No właśnie, no jak często się zdarza, żeby polski klub sprowadzał króla strzelców Ligi Serbskiej? Ja rozumiem, że Ilijew, gdyby miał 20 lat, to by nawet nie spojrzał na ofertę Wisły Kraków, ale król strzelców Ligi Serbskiej, no słuchajcie, to jest naprawdę wysoka półka. Sprowadzany został kolejny zawodnik z Holandii, czyli Lamej, kolejny taki klasyczny w sumie dla niewielu transferów tamtej Wisły jednak zawodnik, który miał wielką przeszłość, a nie szczególnie w tym momencie już tak dawał radę. Były jeszcze pomniejsze transfery, jak choćby, nie wiem, Jovanovicia. No generalnie patrzyło się na ten skład i to rokowało. Miałeś na bramce Parejkę, czy facetę z strony w pierwszym sezonie, naprawdę fachowiec i trudno było mu coś zarzucić. W ataku, no Genkow może nie był jakimś wirtuozem, ale strzelał bramki, tak? Z młodych Polaków Małecki. W pomocy, no Melixon, o którym Mariusz powiedział już wszystko wtedy, ten jego początek był po prostu porywający i zastanawialiśmy się, co taki gościu tutaj robi. Był Kirm, miałeś Wilka, doszedł ci ten Ilijew, był Garguła, Sobolewski. Ja nawet całkiem, ja wiem, że to jest bardzo niepopularna opinia, ale miałem jakiś taki, lubiłem tego Nuneza nawet. Ja wiem, że on głównie chyba się kojarzył z jakimiś faulami, z Ostrągerą, ale coś mi w tym zawodniku pasowało. Także naprawdę ten zespół był bardzo ciekawie skonstruowany. Pamiętam, że przed tymi eliminacjami była ogromna nadzieja, że to faktycznie tym razem się uda awansować do Ligi Mistrzów. Pamiętajmy, że to już była ta ścieżka oczywiście Platiniego, więc nie jakaś niesłychana, że się trafi zaraz Barcelonę. Dokładnie wręcz pamiętam nawet jakieś urywki w telewizji, gdzie pokazywani są piłkarze Wisły, jak integrują się na gokartach. No, uważam, że to była naprawdę drużyna, którą dosyć mocno się żyło i bardzo się w nią wierzyło.
Mm-hmm, to prawda. No, wtedy optymizm był spory, mimo że trochę moim zdaniem jednak niedoceniano rywala, którego Wisła wylosowała w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów, czyli APL-u Nikozja. No ale Mariusz, po tym zwycięstwie na własnym stadionie, po bramce Patryka Małeckiego, swoją drogą on był chyba w absolutnym prime swojej kariery za kadencji Roberta Maskanta, bo już nigdy później nie prezentował tak wysokiej formy, no to zrobiło się już naprawdę blisko, bliziuteńko, a pamiętajmy, że myśmy wtedy czekali na Ligę Mistrzów od czasów łódzkiego Widzewa, bo to jest jeszcze czas przed drugim awansem Legii do Champions League.
No było... Były duże, bardzo duże oczekiwania, aczkolwiek też trzeba pamiętać, jak drużyny cypryjskie grają u siebie, a jak na wyjeździe. Na wyjazdach są bardzo przeciętne zespoły. Tak naprawdę Liga Cypryjska, ten ranking, który ma nawet teraz i który budowała sobie te wszystkie awanse, czy do Ligi Europy, czy do Ligi Mistrzów, to większość tych sukcesów to były mecze u siebie. Na tych stadionach bardzo w trudnym klimacie dla drużyn przyjeżdżających, bardzo gorąca atmosfera na trybunach i no też nie ukrywajmy, nie zawsze sędziowanie było, to jeszcze nie było czasy VAR-u i sędziowanie tam było różne na Cyprze, więc można się było obawiać tego wyjazdu i nawet powinno się obawiać, aczkolwiek Wisła była na tyle silnym zespołem, że mimo tego, jak może niedoceniany był APL, to i tak powinna sobie dać radę.
No, szczerze mówiąc, tamten APL. Przede wszystkim pamiętam jeszcze mecze, najpierw chciałem wrócić troszeczkę do meczów z Liteksem, gdzie wyniki wyglądają tak, jakby to były dosyć lekkie zwycięstwo Wisły. A prawda jest taka, że chyba szczególnie mecz wyjazdowy w Bułgarii był takim meczem, gdzie po prostu Wisła wykorzystywała szansę, a Bułgarzy pokazywali sporo jakości, ale no, nie potrafili strzelić tych bramek. To według niektórych, przepraszam, to się później zemściło jakby w tych meczach z APL-em. Piję do tego, że za każdym razem, gdy mówi się, że styl nie jest ważny, tylko zwycięstwo jest ważne, no to później może się okazać, że po prostu ten wynik był mniej lub bardziej przypadkowy, nie odzwierciedlał w pełni twojej siły. I chyba troszkę tak było z APL-em, że mówiliśmy o tym wyrachowaniu Wisły z Liteksem, a później okazało się, że po prostu brakowało jakości. Na pewno to 1-0 u siebie, ten gol Małeckiego. Małecki wtedy no praktycznie, no poza tym, że pamiętam, chyba skandowano wtedy nawet na Wiśle, żeby Smuda Małeckiego jak najszybciej powołał, że to jest nadzieja Polski na Euro. Ja wiem, jak to dzisiaj brzmi, no ale Patryk wtedy faktycznie dawał radę. No oczywiście miał też ewidentną zodę, co już wkrótce udowodnił choćby za kadencji Kazimierza Moskala. Natomiast mecz u siebie 1-0, nie straciłeś bramki w pierwszym spotkaniu, jedziesz bronić, trafisz jakąkolwiek bramkę, rywal musi trafić 3. No kurczę, no jak było nie wierzyć? Ja oczywiście wszyscy słyszeliśmy, że tak, że na Cyprze to jest straszny klimat, ciężko się zaadaptować. Ale mieliśmy bardzo dobry wynik, którego broniliśmy. Mieliśmy dobry zespół. Dlaczego to miało nie wypalić? Ale powiem wam, że zaprosiłem wtedy specjalnie na ten mecz kolegę, który kompletnie nie interesuje się piłką. Kompletnie. Po prostu wpadł. On nawet mecze jakieś typu Mistrzostwa Świata, reprezentacja Polski gra nic. Tak? I on oglądał ze mną i on nie mógł uwierzyć, że jaka jest koszmarna przepaść między Wisłą a APL-em. Taka jest prawda o tym meczu, że wynik znowu wskazuje, jakby to było o włos. Ta bramka strzelona przez Czarka Wilka też troszkę zakłamuje obraz, bo niby przez chwilę byliśmy w Lidze Mistrzów, ale ja wtedy pamiętam, napisałem na takim strasznym wkurwie pierwszy swój w historii tekst na Weszło. Wysłałem go po prostu, wtedy było taka udostępniona, że mogłeś wysłać na skrzynkę i to się pojawiało jako tekst kibica i tam napisałem coś, że tak naprawdę możemy tylko żyć złudzeniem tego meczu, ponieważ Apoel był o klasę lepszy i jeśli potrzebował, wyglądał tak, że jakby potrzebował wrzucić tam 5 bramek, to by je wrzucił. Wisła była gnieciona niesłychanie od pierwszej minuty. Nie było zespołu. Cały czas tylko tak naprawdę obrona na własnej połowie. Nie widzieliśmy nic z tej drużyny, której sobie oczekiwaliśmy. Powiedzmy sobie szczerze, że ta bramka strzelona przez nas była klasycznym przykładem gola z dupy, bo nic nie zapowiadało tej bramki. I nawet wtedy, gdy już był kolejny raz dobry punkt wyjściowy, czyli masz to, niedaleko do końca meczu, cały czas byłem przekonany, nie miałem w tym meczu miałem mikro nadzieję, naprawdę tylko tuż po golu, przez pierwsze 2 minuty może wierzyłem, że to się może udać, ale jak widziałem, w jaki sposób Apoel naciera i w jaki sposób Wisła nie potrafi się przeciwstawić, nie miałem złudzeń, że oni to strzelą. Zupełnie inny mecz niż na przykład gol Sobolewskiego z Panathinaikosem, gdzie faktycznie widziałem, że ta Wisła może to wygrać, awansować, bo widziałem, jak grała w tych Atenach, choćby w pierwszej połowie, gdzie miała sytuację. Natomiast w Nikozji nie, to była demolka. Inna sprawa, że później ten Apoel, pamiętajmy, pokazał swój życiowy sezon w pucharach. To był ten sezon, kiedy oni w Lidze Mistrzów dotarli do ćwierćfinału i do meczów z Realem. I najciekawsze z tego, z tej całej przygody być może jest to, że wtedy na dziesiątce w Apoelu grał Iwan Trickowski. Ten sam Trickowski, który trafił później do Legii, nikt go jakoś szczególnie z niczego ciekawego nie zapamiętał. Mamy kolejny przykład, gdy trafia do polskiej ligi zawodnik, który w lidze porównywalnej do naszej zapisał bardzo ciekawą kartę. Powinien tutaj sobie poradzić. Z jakiejś przyczyny zupełnie ten mariaż nie wypala.
No, był też Elio Pinto w tamtym zespole, kolejna postać.
No właśnie, więc jest tu jakaś myśl, że słuchajcie, ci goście tam na Cyprze, nie mając większego budżetu, jakoś zrobili te wyniki, no to ściągnijmy ich do nas. No jakoś to też nie wypala.
No to prawda, ale nie mieliśmy Iwana Jovanovicia. Bardzo pozytywnie o tym trenerze wypowiadał się chociażby Kamil Kosowski, który miał okazję z nim pracować właśnie w Nikozji. No właśnie, Mariusz, tutaj Leszek już dość mocno podsumował tę druzgocącą porażkę. Faktycznie to był zupełnie inny mecz niż Wisły w Atenach kilka lat wcześniej przeciwko Panathinaikosowi, ale jednak ja cechę wspólną tych dwóch meczów znajduję. To były bardzo kiepskie występy bramkarzy Białej Gwiazdy.
No tak, tutaj no, też można, to co Leszek powiedział, że Wisła zagrała fatalnie i była cały mecz gnieciona tak przez Apoel, tak? Tego się nie spodziewaliśmy, ale no, też trzeba przyznać, że ten fatalny gol na 1-0 dla Cypryjczyków no, mógł w głowach piłkarzy spowodować no jakieś tam załamanie, że to się nie uda, że znowu po raz kolejny przez jakiś tam fatalny błąd bramkarza odpadniemy z pucharów. No to na pewno takie rzeczy też mają wpływ na to, jak później ten dany mecz się układa. No bo tutaj ten gol dla Apoelu na 1-0, no to było jakieś coś niewyobrażalnego na tym poziomie. Takie rzeczy się nie powinny zdarzać. I też no ta bramka decydująca przecież na 3-1, to też był strzał w środek bramki tak naprawdę. Gdyby ten Parejko nie ruszał się, stał w miejscu, to by to obronił. No ale to ja też nie za bardzo rozumiem, jak takie bramki na takim poziomie mogły wpadać.
Ale... No tak, zdecydowanie. To nie był dobry mecz Parejki, no ale ja tak mówię, nie pomógł, no ale nie on sprawił, że do tego stopnia Wisła została zepchnięta. Także jasne, że Parejko nie zagrał dobrego meczu. Być może gdyby miał jeden z tych swoich dni, kiedy łapał co tylko się dało łapać, kiedy robił wyśle wynik. No myślę, że polski klub bez dobrej formy bramkarza nie ma szans przejść takich eliminacji. Taka jest prawda. Z mało kim będziemy jakby faworytem. Musimy mieć też taki dzień konia bramkarza. Tutaj tego brakło. Natomiast no z całym szacunkiem, ale no takie tempo, to była taka różnica prędkości między Wisłą i Apoelem w tym meczu, niestety, że po prostu tej porażki do samego Siergieja bym nie sprowadzał, to na pewno.
Nie, ale no, wiesz, to nie jest kwestia sprowadzania.
Nie, nie, jasne, nie sprowadzam. Po prostu nie miał masz tak wysokiego procentu w tej porażce Siergieja. Choć oczywiście pokojarzę jego fatalne interwencje, jasne.
No tak, ale jeszcze też pamiętajmy, że kurczę, często w pucharach jest tak, że coś nam się nie udało osiągnąć i tłumaczymy to, że bramkarz rywali fantastycznie bronił, cuda się zdarzały. Nam się takie cuda, że fantastycznie bronią bramkarze, zdarzają tak naprawdę tylko w reprezentacji, gdy bronią nasi bramkarze. A jakoś w pucharach no nie mamy szczęścia do tego, że bramkarze załatwiają nam awanse. No to tego nam właśnie brakuje w polskich drużynach. Rzadko kiedy się zdarza, żeby polski bramkarz w ostatnich czasach załatwiał nam jakiemuś klubowi naszemu no, awanse czy jakieś duże sukcesy.
Tak się zastanawiam nad tym.
Zacząłem zastanawiać.
Czy nie było tak troszeczkę w przypadku Lecha Poznań, który umawialiśmy, że rzeczywiście tam pomagali bramkarze, czy Burić miewał dobre mecze, czy nawet ten osławiony.
Ale chyba nie na takim poziomie, że bramkarz wybronił mecz. No, tego nam zabrakło naszym klubowym zespołom w starciach z silniejszymi rywalami.
No, zwykle nasi bramkarze już są dawno za granicą i pomagają zagranicznym klubom.
No tak jest, no dlatego mówię, że nasi bramkarze wybraniają nam mecze, owszem, w reprezentacji, a w klubach już takich historii raczej nie mamy.
No pamiętam też, jak to my wygrywaliśmy dzięki wielbłądom rywali, na przykład bodajże Lech Poznań grając z Metalistem, tak? Czy to było z Dnipro? Z ukraińską drużyną tam bodajże padła bramka po jakimś niesłychanym babolu. Także to też się zdarzało, że czasami ktoś pokpił. Chyba bramkarz Udinese też w meczu z Lechem fatalnie się zachował i jakby podłączył prąd Lechowi. Także no tak. Football is football, you know, jakby powiedział Tekstur Czyniana.
Zamykając wątek meczu w Nikosji, chciałem tylko pochwalić Iwicę Ilijewa, bo jego podanie przy bramce Cezarego Wilka to jest jedna z najładniejszych asyst, jeżeli chodzi o historię występów polskich klubów w pucharach XXI stulecia. Szkoda, że to było tylko 16 minut, które Wisła spędziła w Champions League. Maskant pozostał na stanowisku. Wydaje mi się, że on zresztą nie był głównym winowajcą odpadnięcia. Wisła zaczęła grę w fazie grupowej Ligi Europy. No i zaczęło się trochę więcej, Mariusz, Polaków w tym składzie pojawiać. Co prawda głównie z ławki, no ale chociażby taki Daniel Brud zaczął dostawać swoje szanse. Zupełnie nieoczywisty zawodnik, wspominając tamte czasy.
A co ciekawe, jak później były wywiady ze Stanem Walkcem czy z Robertem Maskantem, to oni wspominali, że pan Cupiał nie za bardzo chciał, żeby na tych Polaków stawiać. On właśnie chciał, żeby to obcokrajowcy decydowali o grze Wisły i żeby to na nich opierać skład drużyny. Więc no tutaj te stawianie na tych młodych Polaków to był taki nieoczekiwany, można powiedzieć, nieoczekiwane decyzje, może trochę wymuszone Roberta Maskanta, które no w pewnym sensie zadziałały, aczkolwiek no też no ci piłkarze nie zrobili później takiego postępu, jak można się było spodziewać.
No tak, jeszcze wracając ciut do losowania, pamiętam, że tak naprawdę ten udział Wisły w Lidze Europy nie wywoływał wtedy, to brzmi absurdalnie z dzisiejszej perspektywy, gdzie ta faza grupowa jest dla nas jakąś takim ziemią obiecaną, nie wywoływał wtedy aż takich emocji. Jednak wszyscy się nastawili, że będzie ta Liga Mistrzów, że do 7 razy sztuka i w końcu Wisła da sobie radę. Także pamiętam, że to losowanie nie było jakimś takim niezwykłym doświadczeniem, że Wisła będzie grać na tym poziomie. Nie wiem, czy w ogóle było takie oczekiwania, że Wisła tutaj jakiś niesamowity wynik zrobi. Po prostu mieli pograć i to tak troszeczkę, tak jak Legia po tym awansie w tym samym sezonie ze Spartakiem, no to było niezwykłe wydarzenie. Myślę, że w Warszawie, że będzie ta faza grupowa. Tak w Krakowie mam wrażenie, że to jednak było przyjęte z dużo większym chłodem, mimo iż to wciąż faza grupowa Ligi Europy. No chyba też ta porażka na otwarcie dość mocno zmroziła emocje, no bo jednak jeśli przegrywasz pierwszy mecz u siebie, no to tak już wtedy praktycznie nikt nie liczył, że można zebrać jakieś doświadczenie, zdobyć jakąś bramkę, ale raczej będzie ciężko coś tutaj szczególnego osiągnąć. A jeśli chodzi o Polaków, których wspomniałeś, no to to jest interesujące, co nawet Mariusz powiedział w kontekście Cupiała. Być może on się gdzieś rozczarował tymi Polakami, być może za długo. Być może jakieś poczucie, że nie wiem, Polacy gwiazdożyli w ostatnich latach. Zastanawiam się cały czas nad tym, dlaczego aż tak się od tego odwrócił. Inna sprawa, że no powiedzmy sobie szczerze, ani Daniel Brud, ani Michał Czekaj nie zrobili wielkiej kariery. Później sprawdzałem, aż jak się potoczyły losy Daniela Bruda i zawodnik, który ma dzisiaj 31 lat, no od 4 lat praktycznie już nie gra w piłkę, a kończył w Jutrzęcy Gebutów. No więc to, że taki zawodnik potrafił w Lidze Europy wyjść w pierwszym składzie, co się zdarzyło w jednym z meczów, no to jest jednak dosyć wciąż interesujące. No, przygoda życia dla niego, ale to i tak ciekawe, że mimo gry zawodnika, który później niczym jakby nie uzasadnił tego jego wyboru w składzie, no dawała sobie radę w tej Lidze Europy.
Na Craven Cottage w Londynie wyszedł w podstawowym składzie Daniel Brud. Wisła przegrała wtedy z Fulham 1-4. W 4 spotkaniach Wisła zdobyła 3 punkty, pokonała u siebie Fulham, a Maskanta pożegnano kilka dni później po derbach Krakowa, które Wisła przegrała. Holender pakował walizki, sprawdziłem, kiedy Biała Gwiazda zajmowała 5. miejsce w tabeli. No i nie ma co ukrywać, że wtedy akurat nie tyle winne były wyniki w pucharach, co winne były wyniki w lidze. I to był jeszcze taki okres Wisły, kiedy no porażka w meczu derbowym z Krakowią bolała na tyle, że trener mógł stracić posadę.
No tak, że później jak jakoś gdzieś sprawdzałem wyniki trenerów, którzy nas zastąpili Maskanta, czyli tam później Moskal, zdaje się, i Probierz, to oni procent zwycięstw i tam zdobytych punktów czy bramek mieli na porównywalnym poziomie. Znaczy, no, Wisła Maskanta strzelała więcej bramek, też więcej traciła. Wisła Moskala dużo mniej traciła bramek, ale dużo też mniej strzelała, a u Probierza tam to było mniej więcej tak wypośrodkowane. Ale jeżeli chodzi o zdobywane punkty, zwycięstwa i tak dalej, no to wszystko było na zbliżonym poziomie, więc no tutaj zwolnienie Maskanta nic wielkiego Wiśle moim zdaniem nie przyniosło.
Ale musimy pamiętać o kontekście, czyli o tym, co mówiliśmy. Wisła budowała drużynę za ogromne pieniądze. Tak naprawdę za pieniądze, których w klubie nie było. One były, wydawano w pewnym sensie pieniądze, które miały przyjść choćby za Ligę Mistrzów. To był projekt trochę wabank. Mówię, wracam do tego Ilijewa, który też jest taką postacią niejednoznaczną, bo miał świetne mecze, ale też no choćby tych bramek, no to kuriozalnie ma mało jak na króla strzelców, nawet jeśli grał na innej pozycji w Wiśle głównie. No, nie robisz takiej ofensywy transferowej. Masz Melixona, który jest gwiazdą ligi, sprowadzasz zawodników z przeszłością reprezentacji Holandii, sprowadzasz króla strzelców Ligi Serbskiej. No nie po to, żeby być jednym z wielu, tylko po to, żeby jako mistrz wskakiwać na jeszcze wyższy poziom, stanowić europejskie towarzystwo, a w lidze, no jeśli nie mieć pierwszego miejsca jesienią, no to być przynajmniej tuż za, jakieś pechowe. No, nikt wtedy tak naprawdę nie zakładał, że ta Wisła może nagle tyle przegrywać w lidze, mieć takie wpadki. Natomiast to jest ciekawe, jak szybko właśnie ta historia potrafi się zmienić. Maskant dopiero co był prawie że holenderskim magiem przy Raymonta. Facetem, który zdobył mistrzostwo, uratował ten sezon jakby dla Wisły. Wszyscy znakomicie wypadał w mediach, co znowu podkreślamy, ale co pomaga, jeśli odnosisz sukces i potrafisz go zdyskonkodować w mediach, to buduje twój pewien mit. Nawet no, te obrazki, gdy on tam woził Patryka Małeckiego, wtedy no, no taki symbol Wisły, chłopaka uwielbionego na trybunach, woził go na tym rowerze, no to takie niezwykłe obrazki. I facet tak naprawdę, który miał wprowadzić do Ligi Mistrzów, kilka miesięcy później po prostu zostaje wykopany. No, trzeba przyznać, że ta Wisła Maskanta, no nie wiem, jest też ta kwestia tego pierwszego kryzysu trenerskiego. Czy to był pierwszy kryzys Maskanta, przy którym powinno się jednak dać mu z niego wyjść? Bo każdy trener w każdym klubie będzie miał ten pierwszy kryzys. Jeśli będziemy zwalniać trenerów zawsze przy pierwszym kryzysie, to nigdy ta drużyna, to nigdy nie będzie jakiejś konsekwencji. Nie pamiętam tego tak dobrze. Czy to był pierwszy kryzys Maskanta? Podejrzewam, że być może nie, że wcześniej już były jakieś tąpnięcia, choćby wiosną. Natomiast na pewno był to kryzys bardzo, ale to bardzo poważny, a ta derbowa porażka, no to już było takie wtarcie soli w rany, że, no, że wyjątkowo. Także nawarstwiło się. Pamiętam, że wtedy jakoś tak szczególnie nie broniono chyba tej decyzji zarządu. No, uważano, że no kurczę, z takimi pieniędzmi, z taką władzą w klubie, bo trzeba pamiętać, że Maskant po prostu sprowadzano praktycznie tych zawodników, których on chciał i musiał za to mocno odpowiadać. Odpowiadał za cały projekt w dużej mierze. No i cóż, ten projekt po prostu zawiódł.
To prawda, projekt zawiódł. Po czterech spotkaniach, jak wspomniałem, Wisła miała ledwie trzy punkty. Utarło się trochę, że Siergiej Parejko, o czym już wspominaliśmy, zawalił sprawę w Nikozji, ale że był to jednak bramkarz solidny. Mi się wydaje, że jak na Ekstraklasę to był więcej niż solidny, natomiast jak na Europę to już nie bardzo, bo jeśli przypomną sobie Państwo mecze w fazie grupowej Ligi Europy, co ja zrobiłem przed naszym programem, to tam też nie grał Estończyk wielkich meczów i kilka bramek na jego barki można byłoby zapisać. Inna sprawa, że na tle bramkarzy, którzy przewinęli się w erze Bogusława Cupiała przez Wisłę Kraków, no to Siergiej i tak wyglądał w ogólnym rozrachunku, Leszku, całkiem nieźle.
Ja bardzo lubiłem Siergieja, rzeczywiście muszę przyznać, że w tym pierwszym sezonie mówię, wow, świetny bramkarz, takiego wyciągnęli. Widać, że facet sprowadzany prosto z Ligi Rosyjskiej, z Tomu Tomsk. No, to też pokazywało, no, nie wyciągasz takiego Parejki z Ligi Rosyjskiej, jeśli mu solidnie nie posmarujesz. Także znowu, pieniądze duże poszły na tego zawodnika, ale faktycznie dawał jakość. Pamiętamy, jakie w tamtych latach potrafiła mieć seriale Biała Gwiazda, jeśli chodzi o bramkarzy. No i jak przewijał się nawet nazwisko wtedy Keylora Navasa, który finalnie okazał się za drogi, ale pewnie gdyby wiedziano, gdyby spodziewano się chociaż 1/10 tego rozwoju, jaki później miał Keylor Navas, to by znaleźli się na niego pieniądze. Wisła w tej fazie grupowej troszkę czasami się spotykam z opinią, że owszem, że Parejko swoje zawalił, ale też czasami ci rywale, bramkarze rywali też swoje dokładali, że to bywało tak, że gdzieś znalazłem na przykład opinię, że przeciwko Twente, jak Wisła grała, to tam holenderski bramkarz musiał mieć poważną jakąś dioptrię czy coś. Także tutaj też troszeczkę szczęścia, że jakoś taka szalona była ta grupa. Jak spojrzymy, to bardzo dużo bramek padało w tych meczach. To nie jest jakby reguła w europejskich pucharach, gdzie jednak często te mecze są takie zamknięte, a tutaj praktycznie każdy w tej fazie grupy mógł sobie przypisać całkiem spory wianuszek strzelonych bramek.
No tak, no jeżeli chodzi o bramkarzy, to już o Parejce mówiliśmy, a no trzeba też przyznać, że na przykład, no jeżeli chodzi o Wisłę w tym decydującym meczu o wyjście z grupy, tak naprawdę z Twente u siebie, no to Holendrzy wystąpili w półrezerwowym składzie i ta drużyna, no to że Wiśle się udało ten mecz wygrać, no to też może zawdzięczać jakiej się ułożył terminarz spotkań w tej grupie i dzięki temu też ten awans udało się wywalczyć i też mówienie, że akurat no wtedy u Holendrów bronił bramkarz mocno rezerwowy, który tak naprawdę całą swoją karierę był rezerwowym w różnych klubach holenderskich, więc no tutaj akurat Parejki bym do niego nie porównywał, ale no na pewno no to był bramkarz solidny na ligę, dobry nawet na naszą ekstraklasę, ale już w pucharach gdyby się porównywałoby go naprawdę do jakichś tam klasowych, albo nawet nie tyle klasowych, ale co pierwszych bramkarzy, na przykład Bolata ze Standardu Lierz, no to już nie jest tej klasy zawodnik.
Do Standardu Lierz jeszcze przejdziemy. Zanim Wisła pokonała ekipę z Enschede, no to przyszła ta zmiana trenera. Kazimierz Moskal objął stery facet, którego... No szatnia Wisły, bez względu na to, jaki był okres, zawsze lubiła, zawsze szanowała. To był bardziej trener kumpel. Trener, który też preferował taki styl gry, który dawał, Leszku, dużo radości piłkarzom. No i oni wygrali dwa kolejne spotkania w Lidze Europy.
No tak, zdecydowanie Kazimierz Moskal miał być takim typowym trenerem tymczasowym na chwilę. Nikt się tak naprawdę na tę Ligę Europy to już wtedy... położono, nie powiem co. Myślę, że już nie liczono na jakiekolwiek tutaj sukcesy. Mówię, tak wspominałem o tym pierwszym meczu. Już wtedy w dużej mierze wydawało się, że Wisła może sobie pojeździć po Europie da trochę frajdę kibicom, w jakimś meczu da okazję do fajnego wyjazdu, bo przypomnijmy, że do Londynu na Craven Cottage pojechało aż 8 tysięcy kibiców Wisły, także też duży szacunek. To pokazuje, że to jednak puchary to zawsze jest frajda dla wielka dla kibiców, nawet jeśli no, nie zawsze wyniki się zgadzają. Natomiast Moskal tak, po prostu chyba troszkę uspokoił tę atmosferę, dał trochę takiej trochę swobody. Być może aż za dużo wtedy. Później jakby Kazimierz Moskal troszkę podostrzył tę swoją rękę. Wtedy jeszcze no chociażby to zajście z Patrykiem Małeckim, który zmieniony w jednym z meczów nie chciał podać Moskalowi ręki, pokazywało, że no Moskal może jeszcze się uczył tego, że nie może być kumplem, musi być przede wszystkim szefem. Natomiast to pokonanie, ten awans, szczerze mówiąc, no to naprawdę było coś niesamowitego, jeśli chodzi o zwycięstwo z Twente. Tak jak powiedział, tak jak już mówiliśmy, że Twente nie było jakimś wielkim rywalem w tym meczu rzeczywiście, bo wystawiło rezerwowy skład, no ale sam sposób tego wyjścia dzięki bramce w ostatniej minucie strzelonej w równoległym meczu, niezwykła sprawa, naprawdę coś wyjątkowego. Pamiętam te obrazki, kiedy oglądaliśmy cieszących się kibic, piłkarzy, schodzących z tak z podniesionym głową z boiska piłkarzy Wisły, po prostu, że zrobili co mogli, wygrali mecz, dali trochę frajdy, no ale tego awansu nie ma. Nawet Czarek Wilk kilka dni przed meczem udzielił wywiadu, w którym mówił, że no on nie wierzy, żeby te mecze się tak mogły ułożyć, że oni zrobią co mogą, żeby wygrali, ale on nie wierzy, żeby ten drugi mecz mógł się ułożyć korzystny. Arek Onyszko nawet po tym spotkaniu śmiał się, że no widać w Polsce wciąż jest takie pełne przekonanie do jakichś układów, układzików, że nie wiedzą po prostu w sport. A po prostu Odense walczyło na maksa, bo dla nich każdy mecz to jest okazja do pokazania się i każdy mecz chcesz wygrać. I później ta niezwykła radość, no to był wspaniały dzień dla polskich pucharów, dla polskich występów w europejskich pucharach. No naprawdę miło się nawet, jak odtwarzałem sobie to wideo, miło się robiło, szczególnie w perspektywie tego, co widzimy w ostatnich latach, bo to takie pokazanie, że można.
No tak, i też trzeba pamiętać, że polski zespół wyeliminował zespół z Premier League. No, to jest dla nas na chwilę obecną, gdy oglądamy to, co wyczyniają polskie kluby w europejskich pucharach, to jest coś, nawet że to było szczęśliwe, to jest coś nie do wyobrażenia. Teraz no, nawet gdyby rezerwami totalnymi wyszedł jakikolwiek zespół Premier League w pucharach na naszą drużynę, to nawet nikt by sobie nie zakładał, że mamy jakiekolwiek szanse na to, żeby osiągnąć korzystny wynik, a tutaj Wisła ten zespół z Premier League wyeliminowała z Ligi Europy. No, wtedy to, że tak jak mówi Leszek, no to nie było dla nas jakieś wielkie wydarzenie. Ta Liga Europy nam spowszedniała, przecież mieliśmy te dwie drużyny w tej Lidze Europy, a teraz no to tak jak się człowiek wraca pamięcią, no niebywałe emocje i wspomnienia.
Teraz mamy problem, by wejść do fazy grupowej. Wtedy mieliśmy problem, by wejść do fazy pucharowej, by zagrać na wiosnę, a to był taki magiczny sezon, że nasze kluby rozpieszczały. Oczywiście można dużo mówić o okolicznościach, ale Leszku było nie było. W lutym Wisła i Legia, czyli dwa polskie kluby, miały przed sobą spotkania w 1/16 finału Ligi Europy.
Co więcej, przypomnijmy, że rok wcześniej Lech Poznań miał tą wspaniałą fazę grupową, kiedy rywalizował z Manchesterem City, z Juventusem, a Red Bull Salzburg, który wszyscy wiemy, na jakim dzisiaj jest, jaki ma dzisiaj status w europejskiej piłce, to w ogóle nie miał podjazdu do Lecha Poznań. I mamy dwa takie znakomite sezony, kiedy punktujemy w rankingu, kiedy polska piłka pokazuje w Europie swoją jakość. W różnych, zupełnie różnych projektach, bo każdy z tych projektów, i Lech, i Wisła, i Legia, były różne pod kątem budowy trenerów, nawet piłkarzy, nawet taktyki. No i to był taki moment, kiedy aż się prosiło o jakąś kontynuację. I w zasadzie trudno jest zdiagnozować, dlaczego to później w dużej mierze, no nie wiem, no ratowała to tylko jakoś Legia swoimi wynikami, ale nie było takiego pójścia szerszego. Oczywiście największe tu pretensje możemy mieć do Lecha Poznań, bo na pewno im miał ranking dobry, który mógł to kontynuować. I cały czas jednak zaplecze finansowe, nawet jeśli ten pierwotny projekt był troszeczkę przeszacowany. No Wisła niestety mocno zapłaciła za tą erę holenderską, no ale to jest jakby rzeczywiście późniejszy czas. No jeśli chodzi o losowanie Standardu Liège, no po tym co zobaczyliśmy w Lidze Europy, no chyba nikt nie sądził, że nie wiem, Standard Liège jest rywalem z innej półki. Ja sobie tak często myślę o tym standardzie, o tym dwumeczu, bo to był bardzo dobry dwumecz. Nawet ten mecz u siebie, gdzie szybko Wisła grała, fatalnie się zaczął ten mecz dla Wisły, gdzie czerwoną kartkę dostał Czekaj, wrzucony na konia przez Nunesa, tam szybki gol standardu. Wydawało się, że już jest tak naprawdę pozamiatane, że no okej, powalczyli, ale już tutaj to za wysokie progi. A Wisła strzeliła bramkę, strzeliła zasłużoną bramkę, w dziesiątkę potrafiła zagrać znakomite spotkanie. I tak nawet trener rywali komplementował, że kurczę, wynik to się zgadza dla nich, bo chcieli remisu bramkowego, no ale gra to zupełnie nie. Wisła była lepsza, choć grała w osłabieniu. I tak sobie często myślę, bo cały czas nie wygraliśmy od półfinału Pucharu Zdobywców Pucharów Legii Warszawa, od sezonu, kiedy awansowała do tego etapu, meczu wiosną w pucharach. I tak jak sobie myślę, no to mam wrażenie, że ten mecz Wisły ze Standardem, ten dwumecz, choć jest na pewno o wiele mniej znany niż choćby batalie z Lazio, czy nie wiem, czy nawet Legii z Ajaxem w ostatnich latach, albo Lech grający z Udinese, to mam wrażenie, że tutaj było naprawdę blisko. Naprawdę było rzut beretem, bo i w tym rewanżu w Belgii raptem 0-0 i świetna gra Dudu Bitana, tam chyba taką petardę posłał z dystansu. Rzeczywiście jakościowy zawodnik, o nim niewiele mówiliśmy, ale widać było, że to naprawdę dobry piłkarz. Niewiele brakowało, żeby z tym Standardem wygrać, który wtedy prezentował taką średnią europejską klasę, ale to byłby ten wygrany wiosenny dwumecz polskiej drużyny wreszcie. No niestety i tutaj się nie udało.
No ja bardzo żałuję tego dwumeczu ze Standardem, ponieważ Standard wtedy był w odwrotnej sytuacji niż Wisła. Wisła nie straciła piłkarzy, ściągnęła piłkarzy, by osiągnąć Ligę Mistrzów. Czyli tak naprawdę zespół był wzmocniony. Standard przed tym sezonem, w którym się spotkał z Wisłą Kraków, stracił piłkarzy. No może jak teraz powiem, kto odszedł wtedy ze Standardu: Witzel, Mangala, Defour, Mehdi Sarsela, Christian Benteke, to te nazwiska coś mówią w europejskiej piłce. Jakich piłkarzy wtedy Standard stracił, a za nich przyszli ludzie, których tak naprawdę polski kibic może w ogóle nie znać. Bujens, Luis Manuel, Buzaglo, no ludzie, którzy nawet jeżeli chodzi o belgijską ligę, są kompletnie prawie kompletnie nieznani. No może to są, jak Bujens, solidni ligowcy, ale nie jakiekolwiek gwiazdy tego zespołu. No i z takim składem Standard mierzył się z Wisłą i pamiętam, że przed tamtymi meczami to właśnie Wisła moim zdaniem była faworytem tego dwumeczu, zwłaszcza że jeszcze Standard miał straszne problemy z kontuzjami i tam obrońcy grali na skrzydłach w pomocy. No w ogóle no, ten rewanż to był tylko, ich celem było dowiezienie tego 0-0, przetrzymanie i przeszkadzanie Wiśle w grze. Naprawdę bardzo, bardzo żałuję, że wtedy ta Wisła nie przeszła tego Standardu, bo powinna, była lepszym zespołem i należał jej się ten awans.
No tam pamiętajmy o czerwonej kartce, którą obejrzał Gervasio Nunes, pół godziny praktycznie Wisła i w rewanżu na Stade Maurice de France grała w dziesiątkę. Natomiast co do składu, Mariusz, to ja bym jednak też zauważył, żeby tak nie deprecjonować, że tam był też Birkir Bjarnason, później lider islandzkiej reprezentacji podczas dużych imprez. Był Mishi Batshuayi, wszyscy wiemy, jaki to jest piłkarz i do jakich klubów. No dobrze, ale mimo wszystko jak się na te nazwiska popatrzy, to jednak bym tak nie deprecjonował do końca tego wyniku, który Wisła osiągnęła ze Standardem, że to była tylko słabość Standardu.
Znaczy, ja nie deprecjonuję, tylko uważam, że powinniśmy wymagać wtedy awansu. Nie to, że to był zły wynik, ale powinien być lepszy, bo Wisła była wtedy lepszą drużyną. To ja nie mówię, że Standard był słaby, ale był spokojnie do ogrania.
To był bardzo pechowy dwumecz, tak jak te czerwone kartki chociażby, tak wspominamy. To naprawdę się mogło udać. Cały czas są takie przekonania, że w tym dwumeczu Wisła naprawdę, tak jak mówił Mariusz, trafiła rywala, którego można było pokonać. I niestety miała dużo. To jest takie proste tłumaczenie tym pechem, taka najłatwiejsza, najtańsza wymówka. Ale w tym dwumeczu, jeśli chodzi o grę, jeśli chodzi o zaangażowanie, waleczność, naprawdę niewiele można zarzucić Wiśle i Moskalowi. Brakło troszeczkę jakiegoś, nie wiem,
dlaczego.
To był ostatni pucharowy występ Wisły Kraków w erze Bogusława Cupiała i w ogóle ostatni do tej pory, jeżeli chodzi o krakowski klub. Niedługo potem Moskala zastąpił Michał Probierz, no i wiemy, że zaczęły się takie trochę tarcie między trenerem a szatnią. Piłkarze byli zniesmaczeni rozstaniem z Kazimierzem Moskalem, też nie byli przyzwyczajeni do reżimu treningowego, jaki zaordynował Michał Probierz. No nie opłaciła się ta gra, ten hazard trochę nawet Bogusława Cupiała, bo wiemy, w jakie tarapaty finansowe Wisła Leszku popadła.
No tak, to później się odbijało czkawką, jeśli się do dzisiaj nie odbija, pewnie cały czas tak, bo to było absolutnie. Kadra była skompletowana zdecydowanie powyżej stanu. Trudno powiedzieć tak naprawdę, ile ówczesnych przychodów Wisły Kraków stanowiły pensje. Podejrzewam, że ponad 100%, bo takie absurdy niestety się zdarzają, że te pieniądze przekraczały wszystko, co Wisła wtedy zarabiała. Ja pamiętam taki moment, jak Arkadiusz Głowacki wrócił do Wisły z Trabzonsporu. Wisła troszeczkę już właśnie coraz gorzej wyglądała i Arek Głowacki powiedział, że no musimy się otrząsnąć, bo za chwilę będziemy po prostu ligowym średniakiem. Ta marka Wisły tak szarzeje. I rzeczywiście przez minione 15 lat dobre, Wisła cały czas kojarzyła się z klubem, który jest na topie, który jest numer jeden, numer dwa. Myślę, że taką konsekwencję miała tylko w tym czasie Legia, tak? A Wisła jednak zrobiła przez ten czas dużo więcej w Europie, więc miała markę niesamowitą. I rzeczywiście te słowa, tak sobie myślałem wtedy o tym, Marku, no tak, no jeśli Wisła staje przed widmem tego, żeby zostać ligowym średniakiem. Mówię, kurczę, to niesamowite, nie? Że Wisła, ten wielki klub, który tyle wygrywał, który tak potrafił pokazać się w pucharach, za chwilę może być po prostu ligowym średniakiem. No, to proroctwo Arka się spełniło, no bo cóż, pewnych rzeczy nie możesz nadrobić, nie wiem, zaangażowaniem, chęcią, woli, nie mówiąc o historii. Po prostu te podstawy jakieś finansowe już zostały na tyle nadwyrężone. Bogusław Cupiał też już nie miał ochoty dalej sięgać do kieszeni. No i zaczęły się nowe, trudne dla Wisły, trudniejsze czasy, ale no miejmy nadzieję, że teraz będzie tylko coraz lepiej, no bo polska piłka potrzebuje mocnej Wisły. Myślę, że już takie czasy dominacji, no to prędko nie wrócą, ale po prostu konkurencyjny, mocny klub, to jak najbardziej jest, myślę, że w zasięgu Wisły z okazjonalnymi pochorami. Ja w zasadzie nie wiem, Kamilu, jakie wy macie oczekiwania wobec Wisły, czy to znowu powinien być klub walczący o mistrzostwo. I ja z dystansu patrząc na Wisłę, to uważam, że średniak z ambicjami to jest fajna półka.
Polskiej ekstraklasie brakuje silnej Wisły. My potrzebujemy, jako nasza liga, żeby ta czołówka była w miarę ustabilizowana, powiedzmy tam zawsze w sezonie, żeby był jeden jakiś niespodziewany klub, który włączy się do tej rywalizacji o puchary, ale żeby liga się budowała jakąś tam swoją renomę, to potrzebuje stabilnej czołówki, która co roku jakoś punktuje, zdobywa doświadczenie w pucharach, rozwija się i to są jakieś projekty, też właśnie nie robione tak, że stawiam wszystko na jedną kartę, finansuję z przyszłościowych zysków, buduję zespół, tylko z tego, co mam na tą chwilę obecną. I gdyby tak te zespoły były budowane i tak krok po kroku i ta czołówka z potencjałem, bo to potrzeba klubów właśnie, które mają ogromny potencjał kibicowski, finansowy też, bo duże miasto, żeby tak to ta liga się budowała właśnie na takich zespołach i no tego mi brakuje w polskiej ekstraklasie i być może to jest jedna z przyczyn, dlaczego tak dołujemy w Europie na tą chwilę.
No cóż, temat na inną dyskusję o rankingach, o tym jak się je liczy, o tym jak z nich korzystać i jak ich przede wszystkim w głupi sposób nie roztrwaniać. Kończymy, panowie, na dzisiaj, chociaż wiem, że moglibyśmy jeszcze kilka dobrych godzin o historii piłki przegadać. Moimi gośćmi byli dzisiaj Mariusz Moński, portal retrofutbol.pl.
Dziękuję bardzo.
I Leszek Milewski, weszło.com.
Dziękuję.
Za uwagę dziękuję także Kamil Kania. Do usłyszenia.
Kiedyś to było.